Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl i w serwisie Patronite. Fale grawitacyjne to zjawiska tak dziwne, że sam Einstein miał problem z ich zaakceptowaniem, a ich rejestracja tak trudna, że przez lata wydawała się niemożliwa. Ale udało się, co jest majstersztykiem naukowo-technologicznym. Co teraz, po 5 latach od tego wydarzenia, słychać w falach grawitacyjnych? Radio Naukowe, odcinek 9. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Do rozmowy zaprosiłam astrofizyka, który jest bezpośrednio zaangażowany w temat, bo zajmuje się analizą danych dotyczących fal grawitacyjnych. Ów naukowiec, jak sam o sobie pisze, lubi ekstrema. Na przykład gwiazdy neutronowe, obiekty masywniejsze od Słońca, ale będące wielkości miasta. O nich też wspomni w tym odcinku. Będzie historia współczesności i przede wszystkim przyszłość astronomii.
Radio Naukowe.
Gościem Radia Naukowego jest doktor habilitowany Michał Bejger. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Astrofizyk z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Na pewno pamiętacie, jak 5 lat temu media obiegła informacja, gruchnęło to, że oto zarejestrowaliśmy, czy też odkryliśmy, jak niektórzy mówili, fale grawitacyjne. Media sobie z tym radziły dość różnie, jeśli chodzi o sposób raportowania tego wydarzenia, ale w zasadzie w każdym dzienniku się ta sprawa pojawiła. Oto słyszeliśmy, wielka fizyka, wielkie osiągnięcie, nowa astronomia się przed nami otworzyła. Minęło 5 lat i czy rzeczywiście tak jest, że otrzymaliśmy nowe oko, nowy sposób patrzenia na wszechświat. Czy te fale grawitacyjne, tak jak nam wtedy obiecywano, otworzyły przed nami jakieś nowe przestrzenie, nowe obiekty, nowe możliwości? Jak to jest?
No właśnie, no jest tak, że po tych 5 latach stało się dużo rzeczy, znaczy my jesteśmy bardzo zmęczeni, bo rzeczywiście działo się dużo, ale mogę powiedzieć, że nie dostaliśmy nowego oka, tylko dostaliśmy nowe ucho, takie jakby coś podobnego do ucha, coś komplementarnego do innych zmysłów, a to ucho ma dodatkowo jeszcze taką śmieszną tutaj jakby relację z tym naszym z tą przestrzenią, w której pracujemy, z tymi detektorami, których używamy, ponieważ one rejestrują fale grawitacyjne w pewnych częstotliwościach i te częstotliwości są prawie dokładnie takie jak czułość ludzkiego ucha, czyli od tak powiedzmy paru dziesięciu herców do paru tysięcy herców. Czyli można by było tak naprawdę słuchać to wprost uchem. No i to ucho jest tym lepszym jakimś takim przybliżeniem tego, co robimy, dlatego że no rzeczywiście nie patrzymy na te nasze źródła, bo one są najczęściej niewidoczne dla oka, więc tak jakby ich słuchamy.
To skoro już pan o tym mówi, to ja może przypomnę wam, jak brzmiały właśnie pierwsze zarejestrowane przez ziemian fale grawitacyjne. Uwaga. Takie króciutkie. No i co z takiego sygnału można w ogóle wyczytać?
No tak, to może się wydawać jakieś takie mało atrakcyjne, natomiast myśmy się strasznie...
Tyle pieniędzy poszło na to, żeby takie
to też nie jest tak, że tak, rzeczywiście to trochę kosztowało, ale to też nie jest tak, że to kosztuje jakoś strasznie dużo. My jesteśmy w miarę tani w porównaniu do innych eksperymentów, na przykład do CERN.
Tak, taki CERN droższy.
CERN to rzędu wielkości więcej pieniędzy. My jesteśmy naprawdę w miarę tani i w miarę w związku z tym efektywni, bo wykrywamy teraz te nasze sygnały już dość regularnie. Teraz mamy piękną rocznicę, 50 sygnałów, więc...
Tłoczno faktycznie.
po 5 latach, więc rzeczywiście mamy taki przegląd różnych źródeł. Natomiast rzeczywiście ten sygnał brzmi dziwnie. Trudny
do wyrażenia. Ćwierknięcie, mówią niektórzy.
Tak, rzeczywiście na to mówimy ćwierk, bo ćwierknięcie. Bo to trochę tak, ten sygnał tak się trochę zachowuje jak ćwierk ptaków. To znaczy rośnie jego częstotliwość i rośnie amplituda w krótkim okresie. Jest to sygnał wysyłany w ostatnich momentach życia układu podwójnego, który traci energię, te składniki się zbliżają do siebie w związku z tym, traci energię w falach grawitacyjnych i w pewnym momencie się te składniki, tutaj w tym konkretnym przypadku to były dwie czarne dziury, zderzają się i łączą się w jedną większą czarną dziurę. No i z tego sygnału, z tego audio sygnału, który tutaj był wyemitowany, da się to wszystko wyliczyć. Znaczy możemy dopasować model, który jest przewidywaniem teorii względności i w tym modelu są masy tych czarnych dziur, masa tego końcowego składnika, jak szybko się te składniki kręcą wokół własnych osi i inne parametry, więc możemy na ucho, że tak powiem, dowiedzieć się o tym układzie i potem o tym końcowym produkcie, czyli tej czarnej dziurze, która prawda, ma niebagatelną masę, wielu dziesięciu mas Słońca. I przypominam, że to się wszystko dzieje w całkowitej ciemności. Tutaj niczego nie widzieliśmy na oko, tylko usłyszeliśmy to dzięki naszym detektorom.
To przypomnijmy, czym są fale grawitacyjne, bo wiemy, czym są fale dźwiękowe. Rozumiemy to jakoś tak w takim zwykłym, codziennym pojęciu, jesteśmy w stanie to ogarnąć. No widzimy, jak się zachowują fale na wodzie na przykład. Pewnie z falami elektromagnetycznymi, światłem to jakoś tam ciężej wychodzi to wyobrażanie, no ale jesteśmy z tym zaznajomieni, korzystamy z tego na co dzień. A fale grawitacyjne to jest w zasadzie co? Gdzie te fale się rozchodzą? W czym one się rozchodzą? Czego to są fale?
Dla mnie tak osobiście to jest jedno z takich kluczowych odkryć w tej dziedzinie, kiedy możemy pokazać, że czasoprzestrzeń, czy tam przestrzeń i czas są związane ze sobą, tak jak w teorii Alberta Einsteina jest przewidziane, i ta czasoprzestrzeń, pusta przestrzeń między obiektami jest czymś fizycznym. Znaczy, to nie jest nic, to jest pewien twór, jakiś taki jakby obiekt, i w tej przestrzeni mogą propagować się fale. Czyli w pewnym sensie to odkrycie i te następne udowadniają, że ten taki pomysł XIX-wieczny, a nawet wcześniejszy, czyli eter wymyślany był po to, żeby wyjaśnić, jak to jest możliwe, że ciała się mogą w ogóle przyciągać grawitacyjnie, jeśli są od siebie odległe, prawda? Jak ta siła się, że tak powiem, propaguje między ciałami odległymi od siebie? Newton miał ten problem, nawet jak...
Czyli eter miał być takim nośnikiem, takim wypełniaczem wszechświata.
Tak, dokładnie. No właśnie, no bo jak wyjaśnić to, że ciała się przyciągają, mimo że są od siebie odległe i jakby nie widać, nie dotykają się, nie ma żadnego między nimi takiego widocznego oddziaływania. Więc ten eter był takim czymś słabo oddziałującym, ale nie za silnie, nie za słabo, takim czymś takim właśnie idealnym. No i ta czasoprzestrzeń jest takim eterem nowoczesnym. To jest trochę takie, ja rozumiem, że to jest takie dość kontrowersyjne stwierdzenie, że odkryliśmy eter, bo nie odkryliśmy eteru, to odkryliśmy coś jakby eter i to jest czasoprzestrzeń.
Spełniające funkcje, tak?
Tak, tak. Znaczy rzeczywiście ci starożytni, na których barkach stoimy, Newton, Einstein i tak dalej. Oni
to znaczy nowożytni nawet.
No tak, to już powiedzmy 100 lat wcześniej i tak dalej. Oni mieli dobrą intuicję, czyli przeczuwali, że tego typu rzeczy są istotne. No jakby w fizyce my wszyscy zawsze myślimy analogiami, prawda? Zawsze sobie to przyrównujemy do czegoś, więc te fale grawitacyjne to są tak jakby fale na wodzie, albo tak jakby fale elektromagnetyczne, też są poprzeczne, tak jak fale elektromagnetyczne, tylko że fale elektromagnetyczne są takim jakby zjawiskiem związanym z obecnością pola elektromagnetycznego i tutaj tym polem jest pole grawitacyjne, które jest jakby zakodowane w tej czasoprzestrzeni. Z punktu widzenia teorii Einsteina to jest czysta geometria, to znaczy te fale grawitacyjne są takie zaburzenia odległości i przepływu czasu w przestrzeni i właśnie w czasie, więc my obserwujemy fale grawitacyjne jako takie drobne zaburzenia, które się propagują jakby od źródła, ale to są właśnie takie drobne zmiany w odległościach w przestrzeni. I możemy to wykryć.
Czyli kiedy taka fala grawitacyjna przechodzi przez Ziemię, to co się dzieje między, no nie wiem, Nowym Jorkiem a Chinami? Czy to one się, są od siebie nagle bliżej, trochę dalej? To tak to
nawet są troszkę rozumiem? Bliżej, troszkę dalej, potem znowu troszkę bliżej, zależnie od tego, co to za fala. Te zmiany są bardzo, bardzo, bardzo małe.
Jak małe?
No, są dużo, dużo mniejsze od rozmiarów atomów. To jest, no, są miliardowe, miliardowych części metra. Bardzo, bardzo małe zmiany w przypadku tych fal, które wykrywaliśmy. Więc w związku z tym nie da się ich tak po prostu poczuć, prawda, że jakby te fale przechodzą przez nas nawet teraz. Jakieś słabe fale na pewno, bo wiemy, że istnieje już populacja obiektów, które produkują fale, więc raz na jakiś czas na pewno takie fale przychodzą. W trakcie tej audycji jakieś na pewno przez nas przychodzą. My ich nie wyczuwamy, tak jak nie wyczuwamy innych rzeczy, które spadają na Ziemię. Na przykład strumień neutrin bombarduje nas przez cały czas i nie czujemy tego.
Ale to jest naturalne, czy takie typowe dla fal grawitacyjnych, że to jest zjawisko niewielkie, czy to wynika z tego, że po prostu w naszym pobliżu nie było czegoś, co by fale grawitacyjne wzbudziło? Czy to jest tak, że na przykład tuż przy tych dwóch czarnych dziurach, które w tym układzie podwójnym, o którym pan mówił, kiedy one tam krążyły wokół siebie ostatecznie się ze sobą zlały, to tamte, to prawda, no, bycie obok czarnej dziury to nie jest jakiś rozsądny pomysł, no ale powiedzmy we względnie bezpiecznej odległości, to byłoby to odczuwalne, to jest silne zjawisko,
tak.
Byłoby, aha.
Tak, tak, bo jest tak, że my rejestrujemy amplitudę fali, która oczywiście maleje od źródła odwrotnie proporcjonalnie do odległości. Tak jak każda amplituda każdej fali. Więc to, że one są takie malutkie, te amplitudy, które my mierzymy, to jest związane z tym, że te nasze źródła są bardzo daleko od nas. Natomiast jakbyśmy byli blisko źródła, no to by nami bujało jak na łódce w trakcie sztormu. I ten efekt to jest tak naprawdę taki newtonowski efekt oddziaływania pływowego. Tak jak księżyc ciągnie za sobą morza i oceany, wywołuje przypływy i odpływy, tak te fale grawitacyjne tak przesuwają masy w te i we w te. Oczywiście mocniej, jak jesteśmy bliżej źródła, a bardzo słabe, jak jesteśmy bardzo daleko.
Ale przyzna pan, że to trochę dziwne, bo to nie tylko byłoby tak, że Pekin byłby w pewnej odległości innej od Nowego Jorku, a potem byłby znowu bliżej, a potem dalej, tylko jak rozumiem, czubek mojej głowy byłby w różnej odległości od moich stóp. Również, bo też jestem jakoś rozciągnięta, tak, w tej przestrzeni. To nawet...
Tak, a potem troszkę skurczona, tak, tak bardzo minimalnie.
To dziwne trochę, nie?
No, ale tak działa świat.
Czyli przyrody nie obchodzi nasze poczucie smaku.
Dokładnie, znaczy to jest, tak jest i również jakby czas płynie inaczej w różnych miejscach i to można też zmierzyć na Ziemi. Na przykład można stwierdzić, że na dole budynku czas płynie troszkę wolniej, a na szczycie, na najwyższym piętrze budynku troszkę szybciej, tak? I to da się zmierzyć.
Pytam o to dlatego, że teoria względności Einsteina wywołuje w nas często różne opory ze względu na rzekome paradoksy, to znaczy zjawiska, które wydają się być niemożliwe. I to w nas budzi opór, ale w samym twórcy konsekwencje jego teorii, przewidywania jego teorii również ten opór budziły, prawda? No to słynna historia, że sam Einstein nie lubił czarnych dziur i jakoś nie chciał się pogodzić z tym przewidywaniem swojej własnej teorii. A fale grawitacyjne, on akceptował, że takie coś może istnieć?
To tak, to jest ciekawa historia. Znaczy, jak rozumiem, te czarne dziury to było taki tutaj problem, że czarna dziura w teorii względności jest związana z czymś, co jest takim matematycznym problemem, który nazywa się osobliwością. Bo ta teoria wtedy w tym miejscu, w środku czarnej dziury, w centrum, przestaje działać. Więc jakby rozumiem twórcę teorii, któremu się pokazuje, słuchaj, tu masz rozwiązanie, które jest w pewnym momencie już jakieś takie osobliwe. Znaczy można tego tak jakby no, osobiście nie lubić. Tak? Natomiast jeśli chodzi o fale grawitacyjne, to rzeczywiście było tak, że Einstein bardzo wcześnie przewidział istnienie fal grawitacyjnych w swojej teorii, bo fale grawitacyjne były wcześniej przewidywane w innych teoriach, wcześniejszych, takich mniej doskonałych. Nawet tak naprawdę w XIX wieku były przewidywane fale grawitacyjne w takiej teorii jakby bardzo podobnej do teorii elektromagnetycznej Maxwella. Także ta historia nie jest tak, że Einstein przyszedł tak jakby nagle wszystko wymyślił. Nie, to był taki proces. No ale w każdym razie on przewidział fale grawitacyjne w swojej teorii, stwierdził, że one są tak małe, że w ogóle nie ma szans ich wykryć, a potem wracał do tego tematu raz na jakiś czas, żeby pokazać, że one nie istnieją, dlatego że mu się nie podobało tam pewne rozwiązania, czy jakby pewne efekty, wnioski wynikające z tego rozwiązania, więc próbował jakby sam się przekonać i innych też, że te rozwiązania są w jakimś sensie sztuczne, są artefaktami matematycznymi teorii i tak naprawdę nie istnieją. No ale i wielokrotnie popełniał błędy. Związane było to z tym, że wtedy jeszcze nawet twórca teorii względności nie za bardzo rozumiał swojej teorii tak naprawdę.
Dzieło przerosło twórcę.
Znaczy on był genialny na mnóstwo sposobów, natomiast być może nie był najgenialniejszym matematykiem. Miał świetną intuicję fizyczną i ta intuicja fizyczna była gigantyczna. Natomiast w tych takich detalach, na przykład czy pewne rozwiązanie jest bardziej poprawne, czy jest artefaktem, to trzeba stosować taki rygorystyczny mechanizm, czy tam metody matematyczne. No i tutaj można się bardzo łatwo pomylić. Właśnie na tym polega ta względność w teorii względności, że trzeba wybrać dobrze układ odniesienia, w którym się coś mierzy, żeby nie zobaczyć czegoś, co nie jest prawdziwe. Więc na przykład dopiero później, po II wojnie światowej, przyszło nowe pokolenie fizyków, w szczególności na przykład Andrzej Trautmann, którzy byli mniej tak jakby osobiście do tego nastawieni, to też jest istotne, i pewne rzeczy widzieli jaśniej, tak można powiedzieć. I wtedy było już jasne, że fale grawitacyjne są fizycznym efektem, przenoszą energię, można je zmierzyć, no ale to były lata 50. dopiero.
To jest niesamowite, że to nastawienie fizyków, ich podejście do różnych zagadnień, różne osobiste ambicje czy preferencje również mają znaczenie, jeśli chodzi o naukę, ale na ten temat kiedyś więcej w Radiu Naukowym na pewno Wam opowiem z moim znakomitym kolegą, profesorem Jean-Pierre'em Lasotą, z którym napisaliśmy książkę na ten temat, ale to następnym razem. Panie doktorze, powiedział Pan o tym, że te efekty są niezwykle, niezwykle małe, że to jest miliardowa część rozmiarów atomów. No to w jaki sposób udało się nam je zarejestrować? Przecież jeśli te efekty są tak małe, to żeby inżynieryjnie udało się opracować takie urządzenia, w których będziemy mieli pewność, że to, co zarejestrowaliśmy, to nie jest tąpnięcie myszy 30 kilometrów dalej, tylko że to jest właśnie ta fala grawitacyjna. Jak się to udało uzyskać? Jak to się mierzy?
No właśnie, to też jest bardzo ciekawa historia, bo po tych latach 50., kiedy jakby teoretycy w końcu zaczęli dobrze rozumieć, że fale grawitacyjne to nie jest żaden taki artefakt, wymysł matematyczny, pomysł taki, który nie jest fizyczny, no to wtedy inżynierowie i fizycy eksperymentalni zaczęli próbować wykryć falę. No i próbowano zarejestrować najpierw tę energię fali. Po prostu ona niesie falę jako fizyczne zjawisko, niesie energię, więc można złapać trochę tej energii i w związku z tym stwierdzić, że fala przechodzi przez nasz detektor. To się nie udało, było dużo z tym problemów, ale w trakcie tych różnych jakby eksperymentów i takich różnych porażek tak naprawdę, dużo technologii się wypracowało i też takich metod badawczych. Na przykład, że trzeba mieć wiele detektorów, które działają w tym samym czasie. Trzeba robić takie blind searches, czyli takie ślepe badania, żeby nie wiedzieć, gdzie ten sygnał dokładnie jest, tylko żeby jakby ten eksperymentator nie próbował za bardzo
nadinterpretować.
Znaleźć, tak, dokładnie, bo to właśnie też jest ten problem, właśnie, że ludzie próbują na siłę coś znaleźć i wtedy się jakby no, gubi się taką jakby obiektywność.
A więcej detektorów po to, żeby mieć takie same sygnały, żeby właśnie tak, wstąpnięcie myszy w pobliżu się nie powtórzyło gdzieś tam dalej, tak?
Tylko tak, my to nazywamy koincydencjami, bo te detektory są bardzo czułe, w związku z tym wykrywają głównie jakieś zakłócenia. Więc to jest głównie szum i raz na jakiś czas jakiś taki właśnie ten malutki ćwierk, tam gdzieś jest ukryty, który zresztą normalnie nie byłby słyszany. Musieliśmy go specjalnie wykopać, oczyścić z szumu, jakby tam odkurzyć i dopiero wtedy można go tam posłuchać. Także ta cała technologia analizy danych musiała zostać wypracowana i tak dalej, ale no, to jest oczywiście rzecz, jeśli już mamy dane, prawda? Natomiast żeby jeszcze zdobyć te dane, tak, trzeba zbudować detektor. Więc ten detektor, który wykrywa energię fali, formalnie może działać, ale z nim jest strasznie dużo problemów. To jest taki blok jakiegoś kryształu, jakiegoś na przykład aluminium czy czegoś, który drga wtedy, kiedy przez niego przechodzi fala grawitacyjna. To jest strasznie trudne.
Bo mimo tego, że mówi pan o tym, że to słyszymy, no to nie są to mikrofony oczywiście, te detektory.
Nie, to jest oczywiście, to jest taka analogia, prawda, bo tego nie da się usłyszeć uchem, ale rzeczywiście to jest pasmo audio. Od paru dziesięciu herców w górę. Także można by było rzeczywiście podłączyć sobie słuchaweczkę i słuchać tego szumu i raz na jakiś czas być może usłyszeć sygnał, jeśli byłby na tyle silny, żeby się przebił przez ten szum. No i czyli ten kryształ był fajnym pomysłem, ale nie za dobrym. Nie takim, który rzeczywiście doprowadził do detekcji. No i potem powstał pomysł alternatywny, albo w międzyczasie, żeby nie badać energii fali, tylko żeby sprawdzać, jak różne punkty w czasoprzestrzeni odległe od siebie są położone względem siebie. Czyli tak jakby mierzyć ich odległość między sobą albo mierzyć czas podróży sygnału światła, nie sygnał fali grawitacyjnej, tylko na przykład fotonu światła, który by się odbijał od jednego punktu do drugiego i w ten sposób jakby mierzył odległość albo czas. No i to wymaga zbudowania stabilnego lasera, bardzo wysokiej próżni, w której ten laser może sobie świecić, się nie rozpraszać na żadnych tam cząstkach światła, bardzo wyrafinowanych lusterek, które odbijają te światło laserowe w taki no, praktycznie idealny sposób, całej izolacji sejsmicznej i izolacji od praktycznie wszystkiego, co się tylko da, żeby te lustra się nie ruszały z innych powodów niż te, które byśmy chcieli, czyli żeby nie były ruszane, żeby były ruszane tylko tą falą grawitacyjną, która raz na jakiś czas przechodzi przez ten cały system i tak dalej, i tak dalej. Ten detektor musi być duży, żeby wykryć tą małą zmianę, prawda, tej odległości między tymi lustrami. No i ten instrument, który tak trochę naokoło opisuję tutaj, to się nazywa interferometr. On bada zmiany odległości między pewnymi punktami za pomocą interferometrii światła. Czyli tak naprawdę używamy światła jako linijki do mierzenia odległości między punktami w przestrzeni, które są od siebie oddalone jak najbardziej tylko się da. Jak najbardziej to jest technologicznie możliwe teraz, czyli w tym przypadku to jest parę kilometrów. Mamy takie trójkąty parukilometrowe, które sobie leżą gdzieś tam w różnych miejscach na Ziemi. Są dwa w Stanach, jeden jest w Europie, we Włoszech, jest jeszcze jeden w Japonii. I one raz na jakiś czas, jak przez Ziemię przechodzi fala grawitacyjna, to te odległości tych ramion, te odległości między tymi lusterkami się troszkę zmieniają i wtedy wykrywamy błyski światła interferometru w taki sposób, który jest konsystentny z falą grawitacyjną.
No właśnie, mówił pan, że już 50 takich detekcji udało się wam wyłuskać z dostępnych danych w ciągu tych 5 lat. Pod koniec października pojawił się nowy katalog obserwacji fal grawitacyjnych. To jest takie narzędzie, no co ja to będę opowiadać, no to właśnie taki zbiór danych, z którego mogą naukowcy później korzystać. I co takiego udaje się usłyszeć, zaobserwować dzięki falom grawitacyjnym? Zaczęliśmy od tego, że pierwsza detekcja fal grawitacyjnych to była detekcja tego wydarzenia, jakie się odbyło dawno, dawno temu, czyli zlania się, zderzenia się dwóch wirujących wokół siebie czarnych dziur. I wiem, że pan mówił o tym, że to się dopasowuje modele, że tutaj można to zweryfikować, ale to jest naprawdę trudne do pojęcia, jak z takiej drobiny informacyjnej można wykrzesać tak różne informacje, bo różne rzeczy zaobserwowaliście, prawda? Niech pan trochę opowie o tym.
No tak, okazuje się, że teraz jak już mamy trochę tych różnych sygnałów, to to nowe ucho, te parę uszu, które mamy teraz i one wszystkie sprawnie działają, nam dostarcza jakąś taką wiedzę zupełnie inną niż wcześniej na temat tej części wszechświata, którego wcześniej nie mogliśmy obserwować, bo on nie promieniuje w falach elektromagnetycznych, czyli światła, fal radiowych nie wysyła, albo być może wysyła, ale taki bardzo słaby, że nie można ich wykryć.
Czyli taka część wszechświata od nas bardzo, bardzo odległa, tak?
Znaczy one mogą być, te obiekty mogą być nawet w naszej galaktyce, natomiast nawet gdyby były, to byśmy ich nie mogli wykryć, no bo bez tych detektorów, bo czarna dziura nie świeci w świetle widzialnym, w radiowym, w promieniowaniu rentgenowskim, w żadnym. Jeśli naokoło tej czarnej dziury nie ma materii, to jest po prostu czarna, tak jak nazwa wskazuje. No i dzięki temu mamy taką informację, czy tam nową wiedzę na temat tej niewidzialnej części wszechświata, w której się okazuje, że jest jakieś takie kompletne zoo, jakieś takie... taka menażeria tych układów podwójnych z różnymi typami czarnych dziur, większymi, mniejszymi, bardzo mało masywnymi, bardzo, bardzo masywnymi. I ja nawet tak masywnymi,
że... Z szacunkiem pan o tym mówi.
Bo to jest dla mnie zaskoczenie, prawda? Się nie spodziewałem czegoś takiego. Jest taka bardzo, bardzo masywna. Jedna, to jest, zaraz powiem o tym zjawisku, które jest notabene związane z bardzo fajną historią, taką też taką bardziej astronomiczną, ale to jest tak, że dzięki takim pomiarom, bo rzeczywiście w tych sygnałach jest zakodowana masa czarnych dziur, możemy się dowiedzieć o tej całej populacji czarnych dziur, których nie widzimy inaczej, ale teraz jest tak, że mamy 50 pomiarów mas czarnych dziur razy 2, bo mamy dwa składniki w układzie podwójnym, mamy powyżej 100 pomiarów czarnych dziur, czyli o wiele więcej niż w promieniowaniu elektromagnetycznym. Nasi koledzy elektromagnetyczni do tej pory pomierzyli. Czyli w 5 lat zrobiliśmy taki postęp, że mamy populację czarnych dziur o wiele większą niż ta, która jest osiągalna za pomocą takich normalnych pomiarów elektromagnetycznych czarnej dziury, na którą spada jakaś tam akrecja materii, prawda, i ona świeci, w związku z tym wtedy można oszacować jej masę. Także to jest bardzo ciekawe, że mogą być czarne dziury małe i duże, mogą tworzyć pary, w których mają podobne masy, a mogą być takie, które mają, jest duża, znaczy masywna czarna dziura i bardzo mało masywna, taka nie, jakby nie, niesymetryczna może też być sytuacja. I może być też tak, że dwie bardzo masywne czarne dziury są w układzie podwójnym i się spotykają, zderzają i tworzą jeszcze bardziej masywną czarną dziurę, taką, która jest, która wykracza poza taki zakres mas, który nam się wydaje, że jest możliwy do stworzenia z gwiazd. Bo te czarne dziury, o których mówię, to one powstają z gwiazd, z masywnych gwiazd, które ewoluują. Na końcu ta gwiazda jest niestabilna, się zapada pod własnym ciężarem i to zapadanie się tworzy czarną dziurę. No i, ale jest pewna granica masy, do której można stworzyć czarną dziurę. Powyżej po prostu takie masywne gwiazdy nie istnieją. Nie da się takich masywnych gwiazd dostać, przynajmniej z tego co wiemy. No i jest pytanie, skąd się biorą te takie bardziej masywne czarne dziury. No więc tutaj pokazujemy, że to właśnie stąd, że mogą się zdarzyć takie bardzo dwie masywne czarne dziury i one tworzą jeszcze bardziej masywną, powyżej 100 mas Słońca. I znowu te powyżej 100 mas Słońca mogą tworzyć takie jeszcze bardziej masywne, takie tak zwane supermasywne czarne dziury, które mają miliony mas Słońca albo nawet miliardy. Więc jest takie, to jest wszystko tak, jest taka cała hierarchia.
To jakiś taki gargantuiczny, nienasycony potwór sobie stanął mi w wyobraźni, szczerze mówiąc.
No tak, no czarna dziura tylko może rosnąć. No i tak właśnie jest, że one rzeczywiście sobie zderzają się i tworzą się coraz większe obiekty. Na przykład ta czarna dziura w centrum naszej galaktyki, która była bohaterką Nagrody Nobla w tym roku, Sagittarius A z gwiazdką, ma 4 miliony mas Słońca i tak naprawdę jest dość mało masywną, supermasywną czarną dziurą, bo są takie, które mają miliardy mas Słońca, czyli ta nasza jest taka trochę, no powiedzmy, drugoligowa w porównaniu do takich innych galaktyk, gdzie jest naprawdę taka potężna, wielka, miliardowo, o miliardowej masie. Więc, ale ona i tak jest masywna, no i jest pytanie, skąd się wzięła, tak? Być może ona rośnie poprzez pochłanianie czarnych dziur trochę mniejszych. No i tak właśnie to badamy. Właśnie mamy tutaj takie teraz do dyspozycji tego typu informacje, które nam, tak jakby nam zaczynają pokazywać, o co tutaj chodzi.
Czyli te 5 lat już co zrobiły? Pokazały, dały nam nową wiedzę, czy postawiły nowe pytania? Czy każą w jakiś sposób zmodyfikować nasze założenia dotyczące chociażby właśnie modeli czarnych dziur?
Dały dużo odpowiedzi, ale też oczywiście postawiły wiele pytań, no bo to tak jest, że jak się ma parę odpowiedzi, no to też się pojawiają nowe pytania. Po pierwsze, wiemy, że istnieją czarne dziury. To jest taki bezpośredni dowód na istnienie czarnej dziury, ten pierwszy pomiar. To było niezaprzeczalne. Zresztą wydaje mi się, że też z tego powodu Nagroda Nobla w 2017 roku została przyznana tak szybko, bo no tutaj rzeczywiście nie da się dużo dyskutować z tym sygnałem. On rzeczywiście wygląda jak zderzenie dwóch czarnych dziur. Wiemy, że istnieją układy podwójne czarnych dziur, że one mogą być o różnych masach, mogą się zachowywać w różny sposób, mogą się kręcić wokół własnych osi, mogą być właśnie no, na różnych odległościach w kosmosie, więc możemy tutaj, to jest taka dodatkowa rzecz, która służy do, którą można wykorzystać w przyszłości, bo być może na razie jeszcze nie, bo mamy za mało pomiarów, ale do takiego mapowania całego wszechświata w takich odległościach kosmologicznych wręcz, bo te fale grawitacyjne praktycznie nie oddziałują z niczym do momentu, jak przylatują do naszego detektora, więc możemy mieć taki nowy sposób próbkowania odległości, mierzenia odległości we wszechświecie dzięki falom grawitacyjnym. No i czyli to są czarne dziury, rzeczy, które nie świecą, możemy je badać w ten sposób, wcześniej nie mogliśmy. Natomiast ta druga sprawa, która jest równie ekscytująca i ma jakby jest troszkę ważniejsza dla, tak powiedzmy, tradycyjnych astronomów, to jest powiązanie z tym jakby wcześniejszym typem badania wszechświata, obserwacji wszechświata. Czyli możemy obserwować fale grawitacyjne i jednocześnie fale elektromagnetyczne, neutrina, cząstki kosmiczne, czyli taką wspólną obserwację. Znaczy, to jest zupełnie fascynujące, bo teraz powiedzmy, mamy sygnał, że jest fala grawitacyjna i możemy poprosić naszych kolegów z teleskopu albo z satelity, czy oni też coś zobaczyli, prawda? No, oni mogą nic nie zobaczyć, co jest ciekawe, a mogą też coś zobaczyć, to też jest ciekawe. No i z tego dodatkowego jakby kanału informacyjnego wyciągamy wnioski. Na przykład w tamtym roku, w 2019 roku, w kwietniu była taka detekcja układu podwójnego, bardzo mało masywnych obiektów. W sumie ten układ podwójny ważył 3,4 masy Słońca, czyli taki był prawie jak Słońce, ale troszkę bardziej masywny. Nam się wydaje, że to były gwiazdy neutronowe, czyli nie czarne dziury, tylko takie bardzo gęste gwiazdy, które ważą około Słońca.
No właśnie, chciałam o nie pana zapytać, bo gwiazdy neutronowe są takimi kopciuszkami wobec czarnych dziur. Wszyscy tylko o tych czarnych dziurach, a to też są przecież fascynujące obiekty.
No właśnie, czy ja nie wiem, czy są kopciuszkami, bo są, one mogą być...
Oj, pan się przejdzie po ulicy i zapyta o czarne dziury, a gwiazdy neutronowe.
W pewnym sensie gwiazdy neutronowe też są straszliwe i przerażające, dlatego że one... To są najbardziej ekstremalne obiekty materialne, które znamy we wszechświecie. Najbardziej ekstremalna fizyka zachodzi w ich wnętrzach. Tam jest materia, która jest o wiele gęstsza niż we wnętrzach jąder atomowych. I one promieniują straszliwą energię elektromagnetyczną we wszystkich możliwych długościach fal. No po prostu są zabójcze, jakby taka...
Czyli że są super, super jasne?
Tak mogą być niektóre, tak. Naprawdę, jeśli byśmy mieli taką tutaj gwiazdę neutronową gdzieś w pobliżu, nawet nie w Układzie Słonecznym, tylko gdzieś tam w okolicy, jakimś naszym sąsiedztwie, to by była dla nas zabójcza, bo by nas cały czas prześwietlała promieniowaniem rentgenowskim albo jakimś tam gamma i to by było bardzo nieprzyjemne. Natomiast ta zagadka, która jest w ich wnętrzach, czyli... To, z czego one się składają, no to jest taki klucz do zrozumienia budowy materii, czyli jakby czarne dziury nas uczą o tym, jak działa czasoprzestrzeń i geometria czasoprzestrzeni i tak jakby ta rzecz związana z zakrzywieniem czasoprzestrzeni tak naprawdę, tak jakby w tym języku teorii Einsteina. Natomiast gwiazdy neutronowe są również relatywistyczne, bardzo podobne do czarnych dziur, ale zbudowane z materii i tam jest ta bardzo, bardzo gęsta materia jądrowa albo powyżej gęstości jądrowej, o której w ogóle niewiele wiemy. Więc badanie gwiazd neutronowych nas zbliża do tej do odpowiedzi na to pytanie. Jak materia się zachowuje w takich najbardziej ekstremalnych momentach, na przykład na początku Wszechświata. Ona była właśnie bardzo, bardzo gęsta i gorąca. Gwiazdy neutronowe są w zasadzie jedynymi tutaj takimi miejscami, gdzie możemy to badać. No ale możemy też je wykrywać właśnie w falach grawitacyjnych i to jest bardzo ciekawe, bo one, ten sygnał, ten ćwierk jest inny. Możemy stwierdzić, czy te gwiazdy się jakoś deformowały przed zderzeniem, czy jakie były duże i w związku z tym wykoncypować i z czego się składają. Więc to jest taka trochę inna historia, ale również bardzo ciekawa.
Czyli co dalej? Czego się spodziewać, jeśli chodzi o możliwości tej astronomii grawitacyjnej? Mogę tak powiedzieć? Mm-hmm. I czy nie trzeba by zbudować więcej takich detektorów, żebyśmy mieli jeszcze więcej informacji, skoro to nie jest takie drogie, jak pan mówi?
Tak, i prace nad tym trwają. Rzeczywiście plan jest taki, żeby rozbudowywać te detektory, które, znaczy rozbudować i polepszać, ulepszać ich czułość, detektory, które już istnieją, czyli dwa detektory LIGO w Stanach Zjednoczonych, detektor Virgo w Europie, którego nasza grupa jest członkiem i w związku z tym jest też członkiem współpracy LIGO-Virgo, bo te dwie współpracy tworzą taką jakby meta-współpracę, globalną sieć detektorów. Jest japoński detektor Kagra, który jest umieszczony w Japonii. Będzie trzeci detektor LIGO w Indiach, czyli będzie mieć już w sumie 5 detektorów w różnych miejscach na globie, co nam pozwoli na lepszą dokładność pomiarów, ale też inny typ pomiaru. Będzie można bardziej dokładnie badać charakter fal. Na przykład będzie można zmierzyć, to się technicznie nazywa polaryzacja fal. Czy one są tak, jak Einstein przekazał, czy jakoś inaczej może się polaryzują. Więc będzie można testować w ogóle fizykę na tym takim najbardziej fundamentalnym poziomie. A potem, prace ciągle, jakby trwają teraz też, będziemy budowali nowe detektory nowej generacji. Czyli detektor Einsteina, taki planowany detektor europejski, który będzie zlokalizowany pod ziemią, będzie o wiele bardziej czuły niż te, które mamy teraz. W Stanach będzie detektor, który nazywa się Cosmic Explorer, również o wiele bardziej czuły. I to będzie super, jak będziemy mieć takie detektory. Natomiast jeśli chodzi o inny przedział częstotliwości, bo teraz ciągle mówię o tych takich audio częstotliwościach, które można słuchać sobie praktycznie uchem, ale można też pomyśleć, ale w sumie to co z tymi innymi częstotliwościami, na przykład z dużo niższymi częstotliwościami, na przykład jak mamy duże obiekty, duże czarne dziury, na przykład wyobraźmy sobie, że mamy w centrum naszej galaktyki te takie dwie duże czarne dziury o masie tej naszej Sagittariusa, a z gwiazdką, no to one będą krążyły wokół siebie, ale z o wiele niższą częstotliwością. Ten okres orbitalny jest o wiele dłuższy, więc częstotliwość jest o wiele niższa. I teraz trzeba mieć specjalny detektor, który by je mógł wykryć te częstotliwości. I taki detektor również jest planowany, taki kosmiczny interferometr LISA, który będzie wysłany w kosmos już za około 10 lat, mam nadzieję, jeśli się nic nie opóźni. I to będzie następny wielki przełom, bo będziemy mieć dostęp do tego wszechświata o innych częstotliwościach, również niewidzialnego, ale takiego, który jest zaludniony przez te takie bardzo masywne czarne dziury. Albo nie wiadomo co, bo w sumie to nie wiadomo, co tam może być, jak nie widać tego okiem na razie. Więc to jest coś takiego, że to jest tak, jakby się otwierało takie pudełko z czekoladkami. Nie wiadomo, co tam jest w środku tak naprawdę. I za każdym razem tak jest, że my jakby zwiększamy czułość tych detektorów, one są coraz bardziej czułe i tak naprawdę nie wiemy, ile będzie tych nowych zjawisk, które wykryjemy. Wiemy, że będzie więcej, ale jakich? nie mogliśmy przewidzieć, że wykryjemy taką bardzo masywną czarną dziurę ostatnio, albo na przykład, że wykryjemy ten układ podwójny gwiazd neutronowych, który jest o wiele bardziej masywny niż takie, które znamy z naszej galaktyki, albo że wykryjemy taki układ podwójny z czarną dziurą i takim drugim obiektem, który jest nie wiadomo czym, bo być może jest czarną dziurą albo gwiazdą neutronową, ale jakąś taką strasznie masywną. Jak to w ogóle wyjaśnić wtedy w teorii tej gęstej materii? No więc rzeczywiście to jest tak mówię o tym trochę na zasadzie takiej, że właśnie mamy informacje, ale też mamy masę pytań, więc jakby tak mówię wprost, że nie wiemy, co to jest na przykład.
Nie ma przesady w tym twierdzeniu, że możliwość rejestracji fal grawitacyjnych istotnie dała nam nową astronomię, otworzyła jakiś nowy rozdział, w który jeszcze nie wiemy, jak zostanie zapisany.
Tak, jest to zupełnie ekscytujące, więc teraz nie da się wypowiedzieć o tym w taki sposób zupełnie definitywny, no bo to się ciągle bardzo szybko rozwija, więc natomiast już widać, że to jest bardzo obiecujące. No i już widać, że mamy tutaj dużo to nam dało dużo do myślenia.
Słuchajcie, jeśli chcecie wesprzeć LIGO i Virgo i cały projekt nowej astronomii grawitacyjnej, to zajrzyjcie koniecznie na stronę einsteinathome.org. Można udostępnić możliwości obliczeniowe swojego komputera na rzecz właśnie analizy tych wszystkich danych, więc warto, tak myślę, wziąć udział w takim cywilizacyjnym projekcie, jakim przecież jest LIGO, Virgo i inne detektory, które umożliwiają właśnie rejestrację fal grawitacyjnych, bo tego nie powiedzieliśmy chyba wyraźnie, a warto by, to są tak ekstremalnie doskonałe niemalże urządzenia rejestrujące, że można by powiedzieć, że to jest jeden ze szczytów osiągnięć technologicznych człowieka, a niektórzy nawet mówią, że to są po prostu najlepsze urządzenia, jakie zostały stworzone. Więc fajnie współpracować z nimi, tak myślę. Do tej pory, oczywiście, do tej pory.
To jeśli mogę tutaj zareklamować inny projekt, to jest, bo my również, jeśli chodzi o tę analizę danych i właśnie jakby zrozumienie tego, co się dzieje, to bardzo się interesujemy uczeniem maszynowym, czyli sztuczną inteligencją, jak można analizować sygnały w takie na nowe sposoby. Jest taki projekt, który nazywa się Gravity Spy, który służy do klasyfikowania różnych rodzajów sygnałów i również można tam pomóc przygotowywać dane do klasyfikacji, żeby te nasze maszyny, te nasze algorytmy później, które trenujemy uczeniem maszynowym, lepiej rozumiały, co się dzieje. Także można pomóc na różne sposoby, w sposób taki trochę zabawowy.
A więc Gravity Spy, Einstein at Home, a zainteresowanych odeślę też do książki, znów się pojawi to nazwisko, profesor Jean-Pierre Lasota oraz Natalie Direl, Fale grawitacyjne, nowa era astrofizyki. Bardzo dobra książka, którą wam mogę polecić, bo wszystko porządkuje i śledźcie też koniecznie Michała Beigera, który występuje w różnych popularyzatorskich okolicznościach, między innymi w magazynie Delta można śledzić, co doktor habilitowany Michał Beiger o falach grawitacyjnych i nie tylko pisze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowany Michał Beiger, astrofizyk Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Dzięki.
Dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli podobał wam się ten podcast, możecie go wesprzeć w serwisie Patronite. Dzięki.